Co najmniej 3 ofiary, 8 osób rannych, strzelaniny w Oxford High School w amerykańskim stanie Michigan.
Policja zatrzymała 15-latka podejrzanego o dokonanie zbrodni.
Na początek jednak covidowe obostrzenia.
Dotyczą gastronomii, hoteli, kościołów, obiektów kultury, punktów handlu. Czy dotyczą miejskiej komunikacji?
To sprawdzamy w faktach.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. 50% zapełnienia, a nie 75%, jak było do tej pory, od dzisiaj obowiązuje między innymi w hotelach, restauracjach, ale też kościołach i obiektach sportowych. Taką zmianę wprowadza pakiet alertowy obostrzeń covidowych.
Co może zaskakiwać, nowe limity nie dotyczą miejskiej komunikacji. Na przystanku tramwajowym przy ulicy Grójeckiej w Warszawie jest Michał Dobrołowicz. Michale, ile osób w stolicy może jeździć miejską komunikacją?
Wszystkie miejsca mogą być zajęte. Tak jest od czerwca i dzisiaj to się nie zmieniło. Wszystkie miejsca się były zajęte w autobusie, którym jechałem przed chwilą. Trzeba samemu zadbać o bezpieczeństwo, tak mówią pasażerowie.
No i w zasadzie ludzie tam tych masek przestrzegają.
Na 10 osób ile ma maseczkę w tramwaju tu?
Myślę, że 5 osób do 6. Szczególnie młodzi w przedziale 30-50, niezdyscyplinowani.
Duży ruch jest.
Bardzo duży, w metrze zwłaszcza. Czasami ciężko wsiąść.
I wsiada pani?
No nie mam wyjścia.
To, co jeszcze zwraca uwagę, to dystans, o który dbają ci, którzy czekają na tramwaj i autobus. Tutaj dookoła mnie jedna osoba nie stoi obok drugiej, tylko w odległości. Dzięki temu ta grupa, około 10 czekających, zajmuje na przystanku odcinek kilkunastu metrów.
Wciąż nie są znane motywy działania 15-latka, który w szkole średniej w miejscowości Oxford w stanie Michigan zaczął strzelać do swoich kolegów.
Zginęło troje uczniów w wieku 14, 16 i 17 lat. 8 osób zostało rannych.
Jak przekazała policja, napastnik oddał kilkanaście strzałów z broni półautomatycznej. Niestety, takie tragedie mogą zdarzyć się wszędzie, jak się okazuje, również w takiej spokojnej miejscowości jak nasza. Żadne miejsce w Ameryce nie jest bezpieczne od broni. Kiedy policja zatrzymała napastnika na korytarzu budynku, on wciąż miał przy sobie naboje, więc mogło być nawet 7 kolejnych ofiar, mówi szeryf Michael Bouchard.
Jak powiedziała miejscowej telewizji matka jednego z uczniów, pogłoski o możliwej strzelaninie krążyły w szkole już wcześniej, wobec czego część uczniów przestała przychodzić na lekcje.
Fakty, opinie, komentarze.
Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Robert Mazurek i jego gość. Witamy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zwracam się do Bartłomieja Wróblewskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Doktora habilitowanego prawa, człowieka, który wszedł na wszystkie co większe góry w okolicy. Czyli to się korona Ziemi nazywa, tak?
Tak, to się nazywa korona Ziemi. Najwyższe szczyty wszystkich kontynentów.
No właśnie. To moje gratulacje. Naprawdę, jak pomyślę o tym, że pan tam wszedł, to się zastanawiam, po co. Ale o tym później. Poważna sprawa, jeśli pan pozwoli na początek. Czy Łukasz Mejza powinien przestać być ministrem, wiceministrem sportu?
Mateusz Morawiecki wczoraj powiedział, że sprawa jest badana przez służby. Będzie informacja, będzie decyzja w tej sprawie. No ze swojej strony mogę dodać, że jeśli stosowanie różnych terapii komórkowych powinno mieć miejsce, w szczególności do leczenia chorób rzadkich, to oczywiście sytuacje, gdyby miało dochodzić do używania zarodków albo embrionów ludzkich do jakiejkolwiek terapii, no byłoby to trudne do przyjęcia. Byłoby prawdopodobnie niezgodne też z konstytucją.
Pan, panie pośle, wchodzi w szczegóły terapii, które nigdy nie miały miejsca. Ja natomiast pytam o to, czy Łukasz Mejza powinien być wiceministrem, bo to człowiek, który w świetle tego, co piszą media i czemu nie zaprzeczał Łukasz Mejza, próbował tak naprawdę naciągać rodziców dzieci nieuleczalnie chorych albo dzieci bardzo ciężko chorych na bardzo kosztowne i niesprawdzone terapie, terapie, które nie są dopuszczone w Unii Europejskiej, w Polsce.
Dlatego powiedziałem, że służby badają tą sprawę, jeśli te informacje się potwierdzą.
Znaczy, ja to wiem, pytam o pańskie zdanie w tej sprawie.
Znaczy, ja oczywiście mam te wątpliwości, które wyraziłem przed chwilą, no wskazując w szczególności na kwestie dotyczące wykorzystywania, czy nawet no, informacje, jakoby miały być wykorzystywane zarodki czy embriony do takich terapii. Nie wiem, czy ta informacja jest prawdziwa.
Przedstawiłem pana jako prawnika, jako profesora prawa. No to w takim razie niech mi pan powie, bo ja się słabo może na tym znam, ale artykuł 286, paragraf pierwszy kodeksu karnego, to mówi, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem, no, za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. To ja może to przetłumaczę. Jak przyjdzie do nas naciągacz i będzie nas chciał naciągnąć, to ten człowiek za nawet chęć, czyli za próbę, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat. To jest w związku z artykułem 14, paragraf 1 kodeksu karnego, który pan na pewno jako prawnik zna lepiej ode mnie.
To jest oczywiste. No, jakby tam powtórzę tą myśl, którą wypowiedziałem. Sprawa jest badana, premier podejmie decyzję w tej sprawie. Natomiast te informacje są niepokojące. No, ja odniosłem się do sprawy, w której najczęściej byłem pytany.
Panie profesorze, bardzo pana przepraszam. Czy w takim razie to co robi Łukasz Mejza, proponując rodzicom dzieci śmiertelnie albo bardzo ciężko chorych niesprawdzone terapie, nie podpada pod paragraf pierwszy artykułu 286?
Nie wiem, czy podpada. Na pewno są te informacje, które są szokujące i na pewno ta sprawa musi zostać szybko rozstrzygnięta.
To ja może pana spytam w takim razie o moralną kwalifikację Łukasza Mejzy do zajmowania eksponowanego stanowiska w rządzie. No, wiceminister.
Powiedziałem, że sprawa jest szokująca i powiedziałem o tych wątpliwościach, które moim zdaniem są najbardziej poważne, ale nie chciałbym też wydawać osądów medialnych. Myślę, że w tym momencie można postawić kropkę.
Pan ją stawia, ja pozwolę sobie jeszcze zadać to pytanie, bo pan nie chce dokonać oceny Łukasza Mejzy, a ta sprawa nie jest tylko szokująca. Ta sprawa każe postawić pytania na przykład o to, co się podziało ze słowami na przykład Beaty Szydło z pierwszego expose. Jak raz teraz mniej więcej przypada 6. rocznica owego expose. Koniec z arogancją władzy, umiar, skromność, te wszystkie cnoty, o których mówiła Beata Szydło, gdzież one?
Ja staram się zgodnie z tymi cnotami żyć. Nie
czyli
zawsze to pewnie,
tych cnót
nie zawsze, nie zawsze pewnie to wychodzi, ale staram się i uważam, że znakomita większość członków parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy stara się w ten sposób działać i co więcej, nie tylko teraz, ale przez całe życie.
To sekundkę. Rozumiem, że ucieleśnieniem tych cnót na tym etapie jest Łukasz Mejza.
Nie, no absolutnie. Pan doskonale wie, jaka jest moja intencja, bo już kilkakrotnie w czasie naszej odpowiedzi zdystansowałem się od tej sprawy. Powiedziałem, że są informacje szokujące. Odniosłem się do tego elementu, który dla mnie jako osoby szczególnie uwrażliwionej na ochronę życia jest jakby najbardziej tutaj istotny. Ale też proszę...
Ale czy to nie jest taki przykład tego, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma kłopoty z większością, chwyta się już absolutnie każdego i w zasadzie już nie wybrzydzamy, tak? Każdy może być u nas wiceministrem, byle tylko głosował tak jak my.
Na pewno jeśli te informacje się potwierdzą, będzie podjęta szybka decyzja.
Sekundkę, to jest ile kosztuje odpowiedzialne, poseł? Panie pośle, zastanawiał się pan o tym kiedyś?
To jest odpowiedzialność premiera, a ja też...
Jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem tej partii niedawnym na Rzecznika Praw Obywatelskich. No niech się pan nie gniewa, skoro rozmawiamy teraz, no to pytam pana nie prywatnie, tylko pytam pana jako posła, jako reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości. Ile kosztuje poseł? Zadałem to pytanie nie bez kozery, bo dowiedzieliśmy się właśnie ostatnio, że Lech Kołakowski został wiceministrem rolnictwa. Lech Kołakowski, przypomnę proszę państwu, to był taki poseł, który był posłem PiS-u, później odszedł, ale żeby wrócił, to został doradcą prezesa BGK. To pensja 30 tysięcy miesięcznie.
Ten
teraz stanowisko wiceministra.
Nie byłem entuzjastą tego epizodu w życiu pana posła Kołakowskiego, natomiast muszę powiedzieć, że rok temu razem z panem posłem Kołakowskim zdecydowaliśmy się głosować przeciwko piątce dla zwierząt i dlatego pan poseł Kołakowski...
To może trzeba było odejść dzisiaj też byłby pan ministrem albo
jest wśród posłów z tego powodu szanowany, bo była to ważna i trudna sytuacja.
Poseł Kołakowski jest szanowany.
Powiedziałem, że ta decyzja posła i taka jego w tej sprawie zasadniczość, no myślę, wzbudzała szacunek wielu
osób. Zasadniczy, jak widać, w sprawie własnych dochodów.
To jest jakby inna sprawa i tego...
A jak to inna sprawa? No jeżeli pan ocenia człowieka, mówiąc, że wzbudza szacunek...
Ja powiedziałem, że tamta decyzja dotycząca piątki dla zwierząt wzbudzała szacunek, dlatego że wymagała pójścia pod prąd.
Panie pośle, Czy pan wie, jak powoływany jest szef Narodowego Funduszu Zdrowia? Albo główny inspektor sanitarny, albo szef sanepidu na przykład?
Nie znam szczegółów ustrojowych.
To jest bardzo proste, bo to powołuje ich premier na wniosek ministra zdrowia. Główny lekarz weterynarii, ważna funkcja podczas walki z ASF-em, ze wszystkimi tymi zarazami, które dopadają zwierzęta. Też premier na wniosek ministra rolnictwa w tym wypadku. Panie, pytam o to dlatego, że panie pośle, że pan prezentuje projekt ustawy o Instytucie Demografii, Instytucie Rodziny i Demografii. I tam, proszę pana, prezes ma nie tylko 7-letnią kadencję, ale jest powoływany przez wszystkich świętych, to znaczy przez Radę. Ale do Rady członków powołuje Sejm, Senat i Prezydent. Naprawdę zabrakło jeszcze tylko prymasa.
Dobry żart.
Nie, natomiast, to nie żart.
Natomiast ta konstrukcja też nie jest w polskim prawie nowa. No tak wybierany jest na przykład prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Nie, nie jest
nowy.
To znaczy, że budujecie hiperurząd. Ja panu jeszcze tylko na koniec tej rozmowy powiem o tym. 30 milionów. Tyle wyliczyliście, że będzie kosztował nowy Instytut Rodziny i Demografii.
Moje pytanie jest takie.
Ja mam
czy
do pana
nas
inne
na
pytanie.
To,
czy nas... Rzecznik Praw Dziecka kosztuje... Wie pan, ile kosztuje? Roczne
nieco
utrzymanie.
Mniej.
Nieco mniej, to znaczy dokładnie 1/3 tego, bo 11 milionów.
Tak, ale w przypadku Instytutu Rodziny i Demografii cele są różne, nie
to
tylko
rzecznikowskie. Porozmawiamy o tych celach
ale
i o
tak,
tym, kto ma tam pracować.
Ma być to instytucja analityczno-badawcza i tworząca polityki w zakresie...
Pan będzie
nie, nie będę prezesem,
Radio
nie będę się
RMF24
pracę tej instytucji.
Interia.pl, tam porozmawiamy o tym. Po co ten hiperurząd?
Dziękujemy. Kto za, kto przeciw Łukaszowi Mejzie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości? Od pytania o wiceministra sportu zaczynała się ta rozmowa. Ciąg dalszy śledzić możecie w sieci.
Sprawa Mejzy, jak słyszeliśmy, jest badana, musi być szybko wyjaśniona. Premier podejmie decyzję, zaznaczał przed chwilą Bartłomiej Wróblewski.
Fakty wracają o 8.30, tam także sport.
Emocje w piłkarskim Pucharze Polski jeszcze przed południem o 11.45. Tu w Krakowie ekstraklasowy Lech Poznań zagra z drugoligową Garbarnią.
A stawką jest awans do ćwierćfinału.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.